Pana Chrystusa miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Od tych właśnie słów święty Jan Paweł II rozpoczął przed 29 laty list do młodzieży z okazji Roku Młodzieży, jaki w 1985 ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych. List pod tytułem Parati Semper. Te słowa, żebyśmy umieli uzasadnić nadzieję, która jest w nas, słowa świętego Piotra, poprzez ten list i późniejsze wypowiedzi Jan Paweł II uczynił bardzo popularnymi. We wspomnianym liście napisał dalej: w was jest nadzieja, ponieważ wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do was należy. Nadzieja zaś jest zawsze związana z przyszłością. Jest oczekiwaniem dóbr przyszłych. Jako cnota chrześcijańska jest ona związana z oczekiwaniem tych dóbr wiecznych, które Bóg przyobiecał człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Równocześnie zaś ta nadzieja, jako cnota chrześcijańska i ludzka zarazem, jest oczekiwaniem dóbr, które człowiek wypracuje, korzystając z talentów danych mu przez opatrzność. Chcę zwrócić uwagę na te znamienne słowa Jana Pawła II, że nadzieja to cnota chrześcijańska i ludzka. Nadzieja jest cnotą wybitnie chrześcijańską. Chrześcijanin bez nadziei byłby jak żołnierz bez broni i munduru. Co to za żołnierz, który nie ma ani broni, ani munduru, ani jest skuteczny, ani rozpoznawalny? Byłaby to wewnętrzna sprzeczność, gdyby chrześcijanin nie miał nadziei. Istotą powołania chrześcijańskiego jest przecież wychylenie ku Bogu, ku wieczności. Jak to określił Jan Paweł II jeszcze jako arcybiskup Krakowa, jest to właśnie ta wpisana w naturę człowieka zdolność do autotranscendencji, przekraczania samego siebie i wychylania się ku wieczności. To jest podstawa, to jest najbardziej podstawowy przejaw duchowości człowieka, a zarazem postawa nadziei. To wychylenie ku czemuś, oczekiwanie czegoś, to jest ludzka nadzieja. Oczekiwanie życia wiecznego, oczekiwania zmartwychwstania, to nadzieja chrześcijańska. To jest coś, co określa naszą tożsamość. Jeżeli chrześcijanin nie pragnąłby życia wiecznego, nie jest chrześcijaninem. Jeżeli chrześcijanin nie ma nadziei, jest kimś wewnętrznie sprzecznym. Chrześcijanin, który nie pragnąłby nowej ziemi i nowego nieba, nowego Jeruzalem, chrześcijanin, który nie czekałby zmartwychwstania swojego ciała i nie pragnąłby go, byłby jak sportowiec, który wprawdzie staje do biegu, ale nie ma zamiaru walczyć o zwycięstwo. Pytanie, po co biegnie? A zatem nadzieja jest cnotą na wskroś chrześcijańską. Czymś, co najbardziej określa chrześcijańskie powołanie ku wieczności. Święty Piotr, a za nim Piotr naszych czasów, święty Jan Paweł II, mówi o potrzebie uzasadnienia tej nadziei, która jest w nas, która została zaszczepiona przez Chrzest Święty. Na Chrzcie Świętym bowiem otrzymaliśmy zadatek życia wiecznego. Jeżeli więc dążymy do życia wiecznego, to ta nadzieja już w nas jest. Ale teraz trzeba ją uzasadnić. Co to znaczy uzasadnić nadzieję? To potwierdzać, że nie ulegam chorobie horyzontalizmu, o której uczył Jan Paweł II w odniesieniu do kultury europejskiej. Choroba horyzontalizmu, powtórzmy, to postawa redukcjonizmu antropologicznego. To postawa, której właściwością jest ograniczać ludzką egzystencję do horyzontu doczesnego. Widzieć niejako po horyzont. Nie mieć odwagi podnieść oczu ku górze, lecz tylko wpatrywać się w to, co pod nogami, dokąd tylko sięga nasz wzrok. A zatem uzasadniać nadzieją to potwierdzać, że nie ulegam tej chorobie horyzontalizmu, że żyjąc w świecie, będąc zanurzona w świat, nie ograniczam się do wymiaru doczesnego, do wymiaru świata. Jestem w świecie, ale nie dla tego świata, lecz dla wieczności. Uzasadniać nadzieję oznacza stylem życia, sposobem myślenia, hierarchią wartości, a nie tylko deklaracjami, potwierdzać, że zmartwychwstanie, że wieczność, że zjednoczenie z Bogiem to istotne wartości dla mnie, to rzeczywistość dla mnie jak najbardziej realna. Spróbujmy o tym uzasadnieniu nadziei powiedzieć na sposób, jak mówią Francuzi, à rebours, w sposób odwrotny. Gdyby ktoś z boku patrzył na nas, co mógłby powiedzieć o moim życiu, o jego celach, o systemie wartości? Ktoś, kto by mnie obserwował, co mógłby powiedzieć o moim życiu? Czy mój system wartości, mój sposób myślenia, czy jest dostatecznie czytelny, nawet jeśli jestem znakiem zanurzonym, nawet jeśli żyję w ukryciu, czy jednak jestem znakiem dostatecznie czytelnym, znakiem rzeczywistości eschatycznej? Jeżeli tak, to znaczy uzasadniam nadzieję, która we mnie jest. Zakochany chłopak skłonny jest powiedzieć o swojej ukochanej: widziałem niebo w jej oczach. Czy niebo, a więc ten właściwy i ostateczny cel ziemskich pragnień każdego chrześcijanina, czy niebo odbija się w twarzach osób konsekrowanych, w ich oczach, w ich postawie, w ich motywacji, w ich stylu życia? Czy jest tam coś z nieba? Jeżeli tak, to nadzieja została uzasadniona. Tak wiele wokół siebie spotykamy ludzi o twarzach posępnych, zmęczonych, o pustych oczach, zaciśniętych ustach. O czym to może świadczyć? Czy nie o utracie nadziei? Ostatecznym uzasadnieniem naszej nadziei, tym namacalnym dowodem, że jednak coś jest po ziemskim życiu, to zmartwychwstanie Chrystusa. Dał temu wyraz święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie. Próżna jest także nasza wiara. Całe nasze życie nie ma sensu, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał. A zatem największym uzasadnieniem nadziei, która jest w nas, jest zmartwychwstanie Chrystusa. On pokonał śmierć, piekło i szatana. W ten sposób otworzył bramę do pełni życia. Dał gwarancję tego, czego oczekujemy. Potwierdził, że nasza nadzieja nie jest pusta, nie jest płonna, ale owocna. Tymczasem postawa rezygnacji z życia, jaką się czasem obserwuje, także i w naszych środowiskach, w środowiskach osób konsekrowanych, Bogu oddanych, wycofywanie się z aktywności, z życia, rezygnacja ze smakowania życia w związku z poczuciem przemijania, to deficyt nadziei. Człowiek, który mówi, że a już nie warto się niczym interesować, już nie warto niczego nowego poznawać, już tylko zostało czekanie na śmierć, to człowiek, który pozbawia się nadziei, wytraca lot i może nie dolecieć do celu. Wytraca nadzieję. To jak szybowiec, który traci wysokość i może spaść. A tymczasem przejawem uzasadnionej nadziei jest sztuka cieszenia się życiem, ta ciekawość życia. To bycie jak dziecko, które wciąż zdolne jest dziwić się wszystkiemu, co go otacza. Uzasadniać nadzieję to umieć objawia ciągle zdumienie tym, co nas otacza. Zdumienie światem, zdumienie życiem. Nie gorszenie się, zdumienie. Jaki on jest piękny. Jaki ten świat jest fantastyczny. Jak piękni są ludzie. Oczy szeroko otwarte, w których odbija się niebo. Uzasadniać nadzieję to mieć postawę dziecka, które nieustannie, niezmordowanie stawia jedno z najtrudniejszych na świecie pytań. A dlaczego? I nigdy na to pytanie nie można dać wyczerpującej odpowiedzi, bo zawsze można postawić kolejne pytanie. A dlaczego? To jest właśnie postawa człowieka, który ma nadzieję, który czegoś ciągle szuka, nie goni. To nie jest jakaś gonitwa, ale szukanie. To jest to otwarcie na pełnię życia. To ta gotowość czerpania z życia pełnymi garściami. To jest uzasadnianie nadziei, która jest w nas. To jest to otwarcie ku eschatologii, ku pełni życia. Jest takie porzekadło, że nadzieja jest matką głupich, ale to nie przeszkadza jej być uroczą kochanką odważnych. Wprawdzie nadzieja jest matką głupich, ale nie przeszkadza jej to być uroczą kochanką odważnych. A zatem odwagi, nie bójmy się, sursum corda, duc in altum, uzasadniajmy nadzieję, która jest w nas.